Uwaga! Przedstawiona historia oparta jest na prawdziwych wydarzeniach. W podcaście, którego słuchasz, padają słowa powszechnie uznawane za wulgarne. Zostałeś ostrzeżony. W tym odcinku usłyszysz: Wojciech Fibak kupuje pociąg, by później wysadzić go w powietrze. Jak Pasikowski przeprowadził casting do roli Nadii.
Chciałem se zapytać, jest li to casting pro film Ostatnia krew?
Żmijewski nigdy nie miał broni w ręku, więc Boguś Linda musi mu pokazać, co on wie o strzelaniu. Portal popkulturowy na ekranie.pl poleca. Nowy podcastowy serial dokumentalno-fabularny. Od środka. Jak powstawały psy. Najsłynniejszy polski film sensacyjny. Odkryj ciekawostki i tajemnice z planu filmowego opowiedziane jak nigdy dotąd. A kto słucha, ten przeżyje. Na własne uszy i na ekranie.pl. Wytwórnia podcastów fabularnych Voice Up Agency przedstawia: Od środka. Jak powstawały psy. Najsłynniejszy polski film sensacyjny. Odcinek 5. Napad na pociąg. Plany kręcenia filmu Psy 2 zupełnie zaskakują studio filmowe Zebra, w którym nakręcono część pierwszą.
Dzień dobry, panie Bromski. Pan Juliusz jest w tym momencie zajęty. Panie Bromski, no gdzie pan idzie?
Słyszałeś, jakie plany ma ten żółtodziób? Psy dwa mają kręcić bez nas.
Spokojnie. Już poleciłem prawnikowi sprawić umowę. Zobaczymy, jakie mamy możliwości, Jacku.
Jakie możliwości? Mamy chociażby prawa do tytułu. Nie mogą go użyć bez naszej zgody.
Bez niepotrzebnej paniki. Działania muszą być przemyślane. Ja mu źle nie życzę, ale pewnych zasad powinno się w branży przestrzegać. Muszę przyznać, że mój podopieczny bardzo mnie zaskoczył i nie ukrywam... zawiódł.
Ja nie panikuję. Ja zwyczajnie nie chcę dać się wydymać. Ogłośmy to oficjalnie. Niech się tłumaczą.
No i robi się z tego medialny skandal. Studio uważa, że nowa spółka Visa Film nie może kręcić filmu Psy 2, bo nie wystąpiła do nich o zakup praw do tytułu. Visa Film od razu odbija piłeczkę.
Proszę państwa, nie róbmy sensacji z niczego. W styczniu tego roku skończyła się reżyserowi umowa współpracy ze studiem Zebra. Prawa do scenariusza należą do niego, jak i zaległe wynagrodzenie za część pierwszą, które wciąż nie zostało w pełni uregulowane.
W marcu Visa Film, nie zważając na okoliczności, kupuje od reżysera prawa do kontynuacji Psów. Rozwścieczony Jacek Bromski, jeden z szefów Zebry, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i uruchamia stare znajomości, kontaktując się z szefostwem Państwowego Instytutu Kinematografii. Posłuchaj, niebawem zgłoszą się do was po dotację na Psy 2.
Już się zgłosili. Film zapowiada się bajecznie. Przyznaliśmy im prawie 4 miliardy złotych.
Co? Tym złodziejom? Najwyższą możliwą dotację?
Jacek, o czym ty mówisz? Jakim złodziejom?
Gazet chyba nie czytasz. Przecież mamy z nimi niezłą kosę. Wiesz, to jest nasz film, ale reżyserowi Sudowa uderzyła do głowy i z Amerykanami się skumał. Chcą kręcić dwójkę zupełnie bez naszej zgody.
Co ty mówisz? Macie na to papiery?
Mamy prawo do tytułu, to pewne. Reszta wyjdzie w praniu, ale ja tego nie odpuszczę.
Zaliczkę już dostali, 20%. Resztę wstrzymam do wyjaśnienia sprawy.
Dzięki. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć.
Visa Film postanawia nie drażnić kolegów z branży i posługuje się roboczym tytułem Ostatnia krew. Ale wszyscy wiedzą, że kręcone są Psy 2. Zamieszanie wokół praw do tytułu powoduje, że nowi producenci zostają poproszeni o uzupełnienie wszelkich dokumentów prawnych i robi się jeszcze bardziej nieprzyjemnie. Bromski w swoich żądaniach wobec Visa Film oscyluje wokół kwoty 10% budżetu Ostatniej krwi. Na tyle wycenia minimalną sumę, jaką nowa spółka powinna zapłacić Zebrze. A tak naprawdę jest to kwota brakująca, by załatać dziury finansowe po przekroczonym o 2,5 miliarda złotych budżecie w Psach, oraz w Szwadronie, historycznym dramacie wojennym, który pochłonął 17 miliardów i okazał się medialną oraz finansową klapą. Aby podgrzać atmosferę, Bromski przypomina dziennikarzom.
Skoro działamy po amerykańsku, to chciałbym zauważyć, że w amerykańskim przemyśle filmowym prawa do Terminatora 2 kosztowały 4 razy tyle co jedynka i wyniosły 60 milionów dolarów. Więc nie powinno dziwić ekipy Visa Film, że oczekujemy godziwego wynagrodzenia za kontynuację i stworzenie z tego serii.
Sytuacja robi się obustronnie absurdalna, gdyż studio Zebra tonie w długach, a Komitet Kinematografii wstrzymuje wszelkie dotacje. Ale nie spółce Visa Film, tylko samej Zebrze. Visa obraziła się, że ci pierwsi na nich donieśli, więc szanse na polubowne załatwienie sprawy spadają do zera. Tak właśnie powstawał nowy, komercyjny rynek produkcji filmów w Polsce lat 90. Trochę wolna Amerykanka, a trochę samowolki i sprawdzania, kto tu ma rację.
Jeżeli jesteś prawdziwym fanem kultowych psów, polub na Facebooku naszą stronę Serial Podcastowy. Prześlij też znajomym link do słuchania. Pamiętaj również, by wybrać się do kina na najnowszą część filmu Psy 3, bo nas, fanów, jest więcej niż tylko 2 miliony.
Hashtag więcej niż 2 miliony. Visa Film ma swój punkt widzenia i nie zamierza zatrzymywać się z kręceniem kontynuacji filmu Psy. Filmowa mafia Pasikowskiego potwierdza swoją obecność na planie, ale damska rola jeszcze nie jest obsadzona.
Władek, a o której robisz dzisiaj ten casting na filmową Nadię?
A co, chcecie się chłopaki przyłączyć do jury i obstawiać numerki jak w wyborach Miss Polonia?
Wolę wiedzieć, z kim będę grać przez kilka miesięcy na planie, co nie?
Czarek, ale ty tu będziesz miał najmniej do gadania. To nie jest babka dla nowego. Boguś i Żmija, wy najbardziej się skupcie na tym castingu. Powiecie mi, na jaką dziewczynę stawiacie, bo ona będzie w filmie przechodzić z rąk do rąk. Jak butelka whisky. Od Wolfa do Franca.
Ja się nie lubię dzielić. To jakaś kurewka będzie?
A co? Nasz piękny chłopiec się boi, że sobie rączki pobrudzi i fanki przestaną piszczeć na twój widok?
To nie będzie kurewka, ale kobieta taka, wiecie jakie one są, przykleją się tam, gdzie im wygodnie. Nie będzie chciała być czyjaś, tylko będzie się łasić jak kot do was obydwu, mieszając w głowach.
To ta filmowa Chorwatka ma być, tak? No to musi dziwnie gadać, tak trochę nie po polsku, żeby było wiarygodnie.
Chorwatka? A nasze polskie ci nie wystarczą? Jak ci się egzotyki stary zachciało, to możemy nawet Tajkę zwerbować.
Coś ty scenariusza nie czytał, Boguś?
To łup wojenny Wolfa, naszego handlarza złomem, za skrzynkę whisky ci ją odpali, ale laska będzie krążyć między wami.
Ona jakaś walnięta jest, czy ma syndrom sztokholmski?
Widzę, że w twoich filmach one są nie tylko złe, ale do tego bezdennie głupie.
Późnym popołudniem około 17 na plan filmowy przyjeżdża kilka samochodów oraz autokar. Na castingu do roli Nadli stawia się blisko 20 dziewczyn.
Niby tłum jest, ale ja już widzę, że tu nie ma tej jedynej. Czas tylko stracę. Władek, no ja widzę i ładne, i smukłe, a ja widzę młode i... A czy wy jesteście ślepi obaj? Ona ma być wyrazista, lekko przerażona, ale uległa. Ja taką widzę Nadię. Poza tym to same Polki i wszystkie ze szkoły filmowej z doskonałą dykcją. Mówiłem, że nic tu nie ma.
Nagle w oddali słychać odgłos motoru. Podjeżdża nim dziewczyna. Zatrzymuje się, schodzi z maszyny i robi na wszystkich piorunujące wrażenie.
Chciałem se zapytać, jest li to casting pro film Ostatnia krew?
Władek aż podskoczył na krześle reżyserskim.
No wreszcie coś się dzieje, panowie. Laska nebeska, tak, to u nas jest casting. Dobry wieczór.
I tak Pasikowski stawia na młodą Czeszkę i zamyka casting. Mija tydzień.
Ja pierdolę, umawiaj się z tymi babami. Od ponad tygodnia telefonu nie odbiera. Pewnie się rozmyśliła.
A mało to kuciaków chodzi po ulicach? O, spójrz tylko na te. Założę się, że nieźle bruczy.
Czarek, ja nie chcę drugiej Angeli. Jakbym chciał seksi kociaki na planie, to połowa tego autokaru by się nadawała. Panie reżyserze, kanapki przyniosłam, kawy w termosach też donieść? A ty to kto?
Pasikowski podniósł głowę. Przed nim stała młoda, długonoga, ostrzyżona na krótko dziewczyna. Wielkie, przestraszone oczy, ale jakaś taka spokojna, nie ucieka. Jak zwierzyna czekająca na ten najgorszy moment w polowaniu.
Jak się nazywasz?
Dandurian, Magda.
Dziwny masz akcent jakiś. Imigrantka, Dandurian, skąd w ogóle jesteś?
Chłopaki, dość. Słyszę, że... uważam, że właśnie ciebie szukam. W filmie byś nie chciała zagrać, można na tobie oko zawiesić, jesteś chuda, masz długie nogi i kamera cię polubi, mówię ci. Zagrałabyś Chorwatkę, więc jako brunetka się nadajesz.
Panie reżyserze, ja nie jestem od gibania się przed kamerą. Ja się zapracowuję w ekipie produkcyjnej i to nie jest dobry pomysł raczej.
Magda, tak? Wiesz, co tu kręcimy. Widziałaś psy?
A kto nie widział?
Fibak, ten Fibak, postawił 500 000 baksów na mój film. Jak mi odmówisz, to zrozumiem, chociaż nie rozumiem. No ale dolarom to się nie odmawia, co?
I nie odmówiła. Magda Dandurian, chociaż nie była profesjonalną aktorką, to zagrała także małą rolę w Liście Schindlera u Stevena Spielberga. No ale kto by odmówił samemu Spielbergowi? I tak rusza machina filmowa. Zdjęcia do Ostatniej krwi rozpoczynają się we wrześniu i trwają do listopada 1993 roku. Trwają w sumie 48 dni. W międzyczasie w Psy 2 decyduje się zainwestować sam Bogusław Linda.
Wiesz, Władek, mam pewną sumkę do wyłożenia, a myślę, że na tym filmie nie ma szans stracić.
Ile dajesz?
6 milionów. To nie kokosy, ale 6 baniek? Stary, ile maluchów byś za to kupił? Tak się składa, że w maluchu mi nie do twarzy. A ty coś zainwestujesz, Władek?
Zastanawiam się nad tym, ale trochę u mnie z kasą krucho.
Budżet na produkcję filmu zebrany przez Visa Film International ma docelowo wynieść 17 miliardów starych złotych, czyli około 800 tysięcy dolarów, co jak na tamte czasy było w Polsce bajońską sumą.
Wojtek, jest idealnie. Policzone co do grosza. Ja to rozpisałem tak, że cała kasa państwowa, jak już nam przeleją resztę z tej dotacji, pójdzie na produkcję kopii filmowych do kin. Akurat wyprodukujemy za to 35 taśm i zrobimy dużą ogólnopolską premierę. 17 miliardów złotych. To jest pieniędzy jak lodu, nawet na pociąg starczy.
Jaki pociąg?
No ten, który wysadzamy na końcu filmu. Musiałem go od ruskich kupić, z Demobilu. Tylko oni dawali najniższą cenę. Będzie z tego kupa żelastwa i niezły bajzel do posprzątania. To się nazywa amerykański rozmach.
Janusz, come on. A czy ty wiesz, że to wcale nie jest jakiś tam big fucking budżet na produkcję filmu w Ameryce? Przecież tam w USA za te niespełna 800 tysięcy baksów to ty ledwo zatrudniasz mało znanego aktora, you know? A tutaj, w tej naszej Polsce, to my sobie nakręcimy kasowy hit Stop Actors. I taki biznes to ja lubię robić.
Większość budżetu w pierwszej kolejności idzie na wysokiej jakości sprzęt filmowy. Najnowocześniejsze kamery sprowadzone z Londynu, aby film był panoramiczny. Oświetlenie z Berlina. A 800 milionów na 20 tysięcy metrów taśmy filmowej, co dokładnie i skrupulatnie liczono, informując dziennikarzy. Ci z kolei są wodzeni za nos przez ekipę produkcyjną. Pierwotne plany na cotygodniowe spotkania informujące prasę o tym, co się dzieje na planie, nie sprawdzają się. Zamiast tego producenci ustanawiają embargo na jakiekolwiek newsy na temat kręcenia filmu. A aktorzy otrzymują kategoryczny zakaz rozmowy z mediami. Czasami Fibak lub kierownik Dorosiewicz rzucają dziennikarzom jakieś mięso, a ci biegną po ten jeden jedyny news jak psy i publikują tę samą wypowiedź we wszystkich gazetach w całej Polsce. Nie ma wtedy jeszcze ani komórek, ani internetu, więc wiadomości przepływają znacznie wolniej z ust na papier, by dalej trafić w ręce czytelników. Pierwsza scena filmu Psy 2 rozgrywa się w więziennej celi. Sam Jerzy Pilch, recenzując później film, zatytułuje swój artykuł 4 lata pompek, które Franc robi, słuchając nerwowego słowotoku swojego współwięźnia, skazanego na śmierć. Scena jest o tyle przerażająca, że słynny monolog, który kończą słowa
No jak stałem, tak ją jadłem młotkiem. No mówię ci, takim fest półtorakilowym. No ze łba nie było co zbierać. Wyrwałem chwasta.
To prawdziwa wypowiedź Tadeusza Węcla, seryjnego mordercy skazanego na śmierć 10 lat wcześniej, niż powstał film. Pasikowski znajduje ją kilka lat wcześniej w jednej z gazet.
Co za psychol! Normalny człowiek czegoś takiego by nie wymyślił. Czuć zło na odległość. Wyrwałem chwasta. Muszę to kiedyś wykorzystać. Póki co idzie do pudełka na pomysły.
To będzie kolejny wycinek z gazet na później. Wolfa, przemytnika broni, lub jak go nazywał Franz, handlarza złomem, zagrał młody, przed trzydziestką, Artur Żmijewski. Groźnie wyglądający w filmie Wolf zabijaka w rzeczywistości broni nigdy nie trzymał. Nie mówiąc już o strzelaniu.
Chłopaki, macie tu pistolety, rekwizyty. Możecie je przeładować i sprawdzić, czy są ślepaki. Tego widziałem na wideofilm Komando, jak Schwarzenegger pluje tymi pociskami z dwóch karabinów naraz. Ale nie zauważyłem chyba, jak się je przeładowuje. Boguś, weź mi pokaż, jak się to robi, co? Lalunia nie umie strzelać. Ty to dziewica w tym jesteś, tak? No ja tak, Czarek to był w wojsku, on wie, ale ja nie. Wiesz, dziecko miałem w drodze, jak była stawka, a na to do woja nie biorą. Może to jest tak proste jak w filmie to całe strzelanie. Proste. Bierzesz do ręki, przeładowujesz, celujesz i strzelasz. Ja tu mam taki stary pistolet, co trochę robi hałasu, ale jest na prawdziwe naboje. Chodźmy trochę dalej, to postrzelajmy sobie do puszek. Dobra, lecimy. Zakład, kto przestrzeli więcej?
Żmijewski od razu połyka bakcyla, a zabawa wstrzelanego tak im się spodobała, że powstaje pomysł, aby w filmie na strzelnicy pokazać, kto jest lepszy, Franz czy Wolf. Tak do historii polskiego kina sensacyjnego przechodzi nagrana w zwolnionym tempie słynna i swoją drogą absurdalnie nierealna scena z paczką zapałek. Kilka miesięcy później, już po premierze filmu, pisarz Jerzy Pilch komentuje ją tak.
Jest to detal techniczny, ale istotny. Umieszczona w filmie scena wystrzelenia wnętrza z pudełka zapałek jest z punktu widzenia praw fizyki niemożliwa, bo nie uwzględnia działań sił tarcia oraz bezwładności. Także Franz, nie mów mi nic o strzelaniu, bo coś o tym wiem. Całą młodość spędziłem na strzelnicy.
Młody Żmijewski ma okazję swoje umiejętności strzeleckie poćwiczyć również w przygotowaniach do jednej z początkowych scen filmu w płonącej chorwackiej wiosce. Wojna domowa w Jugosławii, trwająca od 1991 roku, jest jedynym znaczącym tłem polityczno-historycznym w filmie Pasikowskiego. Wątek byłych ubeków jest już prawie niewidoczny. Są za to handlarze bronią i Rosjanie, których jakoś nikt nie lubi i jakoś nikt im nie ufa. Natomiast okrucieństwo, z jakim Serbowie zwalczali muzułmanów na terenie Bośni, skupiło uwagę światowych mediów oraz samego Pasikowskiego, który wątku wojny w byłej Jugosławii użył w swoim filmie, nadając mu odpowiedni wydźwięk. Liczbę osób, które opuściły swoje domy w wyniku tej wojny, szacuje się na 3,5 miliona. Zginęło 200 tysięcy ludzi, a co najmniej kilkadziesiąt tysięcy kobiet zostało zgwałconych.
Panie reżyserze, czołgi nie nas jadą! Punktualnie. Nie ma to jak polska armia. Chodzi jak w zegarku. Dobra, szykujemy się. To ma być prawdziwa wojenna zawierucha, tak żeby nikomu nawet do głowy nie przyszło, że to w kraju kręciliśmy. Jak na froncie, panowie? Jeńcy gotowi? Więcej dymu, kurwa, i strzały! Teraz! Napierdalać! Żmija, wyżej podnieś te głowy i z uśmiechem, jak prawdziwy najemnik, to są przecież twoje trofea.
Aby podkreślić brutalność bratobójczej wojny, Wolf trzyma w rękach przed kamerą dwie obcięte ludzkie głowy, pozując z uśmiechem na twarzy przed kamerą reportera. Następnie reporter dostaje kulę w łeb. Tak naprawdę aktor jest przerażony brutalnością tej zanurzonej w wojennych realiach sceny. Jednak reżyserowi zależy na pokazaniu bezsensowności i bezmiaru okrucieństwa wojny na Bałkanach.
Film nakręcono w zawrotnym tempie 48 dni, wyprzedzając plan o 4 dni zdjęciowe i kończąc zdjęcia w listopadzie. Pech chciał, że nowocześnie i z rozmachem kręcona scena uprowadzenia pociągu ma toczyć się latem. A na planie filmowym spadł śnieg i pojawił się mróz.
Cholera drugi, załatw mi sól. Dużo soli i to szybko.
Nie chcę się wtrącać, ale to ponoć tak zwana biała śmierć. Lepiej za dużo nie używać, panie reżyserze.
Co ty, jakiś pan Zdrówko, czy kto kurna? Rozejrzyj się. Wszyscy się rozjeżdżają na lodzie. Sól dla kaskaderów potrzebuje. Przecież mi się tu pozabijają na planie. A ile tej soli, panie reżyserze? A co ja w ZTM nie pracuję? Nie wiem. Idź do naszych kaskaderów z Pirate Gang i zapytaj. Widzisz, że siedzą i nic teraz nie robią już w taką pogodę. Janikowski, z nim już gadałem, co robić, jak będzie problem. Albo Fus. Z tymi tylko gadaj, oni będą wiedzieć najlepiej.
Dzień dobry, ja szukam pana Janikowskiego lub pana Fusa.
Hej, Fusy! Drugi do ciebie, podejdziesz? Tak, chłopcze. Masz dla nas to sól?
No właśnie ja w tej sprawie, to ile mam worków załatwić?
Słyszeliście go? Worków! A my tu, kurwa, potrzebujemy tonę soli. A może nawet dwie. Cała wywrotka soli, tyle będzie najbezpieczniej. Wiem, co mówię, młody. Ja w tej kaskaderce już kilkadziesiąt lat pracuję. Nawet do naszego szefa nie musisz biec i pytać o zdanie. On i tak ze mną wszystko konsultuje. Aha, ty jeszcze ustal z reżyserem, czy mamy już dowiezioną na plan odpowiednią ilość zielonego płótna. I miały być też kukły.
Kukły?
No a kto będzie wisiał na bocznicy? Sam chcesz grać u Marlaka, młody?
Drugi jestem, a nie jakiś tam młody. Wypraszam sobie, jestem już po studiach.
Patrzcie, jak się obraża.
Załatwisz sól, to wchodzimy na plan. Nie ma soli, nie kręcimy.
Sól jest potrzebna na planie ze względów bezpieczeństwa. Posypują nią dachy wagonów pociągu, który gnał z zawrotną prędkością. A ekipa kaskaderów z Pirate Gang, mistrzowie świata w swojej kategorii, dbają o bezpieczeństwo na planie swoich ludzi oraz aktorów. Scena strzelaniny na pociągu jest jedną z najtrudniejszych na planie Psów 2. Odgrywają ją głównie kaskaderzy i powtarzają ją bez końca przez 4 dni i 4 listopadowe noce.
I cięcie! Kurwa, panowie, czy wy się możecie w końcu zdecydować, z jaką prędkością ma ten pociąg jechać? To już trzecia nocka z rzędu, jak to powtarzamy.
Panie Pasikowski, będziemy to próbować do bólu, aż przećwiczymy wszystko na tip-top. Nic mnie nie interesuje, że po raz 15 wyrzucamy naszego kaskadera w pełnym biegu z pociągu na pole. On zawsze musi trafić w tę plandekę przy torach, nie obok niej.
No ja nie narzekam na duble, panie Janikowski. Mnie tylko trochę wkurwia zmiana szybkości pociągu, bo za każdym razem jest inaczej i logistyka mojej ekipy zdjęciowej musi zmieniać w locie wcześniejsze ustawienia. Staramy się za wami nadążyć.
Panie reżyserze, jak się będziemy śpieszyć, to skończy się jak podczas kręcenia sceny wytopu stali w Hucie Częstochowa. Pan Linda omal się nie spalił w tym piecu, a wy to myśleliście, że wchodzi się z kamerką i sru, lecicie z tymi zdjęciami? Kamery wam się od gorąca poprzepalały, a mówiłem czekać na nasz znak, nie ponaglać. Więc teraz bądźcie cierpliwi. My już wiemy, jak pociąg wyciągnie te 60 km na godzinę, to będzie realnie, a wciąż bezpiecznie. Ja nie narzekam. Ja jestem trochę tylko niecierpliwy i muszę uważać, bo pociąg do wysadzenia mamy tylko jeden. Dubli tutaj już nie będę mógł zrobić. Wyobrażam już sobie, jaki to będzie niezły rozpierdol na ekranie, jak ten cały pociąg wybuchnie.
I rzeczywiście, w momencie kulminacyjnym na polu, naprzeciwko rozpędzonego pociągu, wybuch obserwuje z zapartym tchem cała ekipa filmowa, łącznie z samym Wojciechem Fibakiem. Pociąg na ekranie wybucha z kilku ujęć naraz. A wszystko to kręcą kamery sprowadzone specjalnie z Londynu, aby można było także wyświetlać film w kinie w wersji panoramicznej.
Panie Pasikowski, moi stuntmeni, to było so excellent. Jak mnie się podobało wysadzanie moich własnych pieniędzy, które teraz poszły z dymem, to i widzom w kinie się też musi spodobać.
Scena wybuchu pociągu przeszła do historii polskiego kina sensacyjnego, ale takich wyjątkowych scen w serii Psy było znacznie więcej. W kolejnym odcinku fabularnego serialu podcastowego Od Środka, jak powstawały psy, usłyszysz. Damska orkiestra Dęta atakuje Artura Żmijewskiego. Quentin Tarantino ogląda Psy 2. Oraz Władysław Pasikowski z gitarą na planie teledysku Tomka Lipińskiego.
Serial podcastowy Od Środka, jak powstawały psy, polecają też grupy facebookowe.
Psy, kultowy polski film akcji oraz filmy Pasikowskiego, a także miłośnicy filmów Pasikowskiego i Psy 3 w imię zasad, forum dyskusyjne.
Uwaga! Podcastowy serial fabularny, którego słuchasz, opowiada historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami. Od Środka to podcast o kultowym filmie stworzony przez prawdziwych fanów i dla fanów. Dialogi i historie w serialu są fikcyjne, ale oparte na biografiach, doniesieniach prasowych oraz innych materiałach źródłowych. Od Środka to serial podcastowy, jakiego jeszcze nie było. Wszelkie podobieństwo z prawdziwymi wydarzeniami jest przypadkowe. W podcaście pojawiają się słowa powszechnie uważane za wulgarne.
Od Środka. Jak powstawały psy? Najsłynniejszy polski film sensacyjny. Scenariusz Przemysław Kazanowski. Narracja i opracowanie dźwiękowe Tomasz Śliwiński. Produkcja Wytwórnia Podcastów Fabularnych Voice Up Agency.